Flawiusz jest moim przyjacielem. Poznaliśmy się jakieś 10 lat temu na spotkaniu też u innych przyjaciół. No, cudowny człowiek, społecznik, działa charytatywnie, bardzo, bardzo miły człowiek, przyjazny dla ludzi. No, świetny przyjaciel, świetny człowiek. Natomiast co się stało takiego, że się spotkałyśmy? Cała sprawa zaczęła się 2 lata temu, w 2015 roku, kiedy Flawiusza zaczęły boleć plecy. No i tak, no boleć plecy, no może to miało być jakieś zapalenie, tak? I okazało się po badaniu, jedna nerka jest mniejsza. Flawiusz skończył w tym roku 45 lat, że młody człowiek. Natomiast 2 lata temu... właśnie przy tych bólach pleców okazało się, że jedna nerka jest mniejsza, no i lekarze zaczęli się zastanawiać dlaczego. Przy kolejnych badaniach okazało się, że jest poważna choroba, tętniaka aorty brzusznej. No, operacja była zaplanowana, nie wymagała jakiejś szybkiej reakcji, natomiast była spokojnie zaplanowana, trwała dosyć długo, bo 7 godzin. Natomiast wszystko się udało. Potem jeszcze 2 zabiegi przeszedł, bo trzeba było tam uszczelnić. Bo tam po tych kolejnych badaniach okazało się, że coś tam się rozszczelnia. No ale wszystko było w porządku. Natomiast w tym roku, 23 maja dokładnie, poczuł się bardzo źle w pracy. Tak go zaczęło boleć jak, nie wiem, jak objawy zawału. Karetka zabrała go do szpitala. No i po badaniu okazało się, że jest rozwarstwienie aorty wstępującej. No, trzeba było zrobić natychmiast operację ratującą życie. Trafił na cudownego też lekarza w klinice Przyjaczewskiego. Operacja trwała bardzo długo, bo całą noc, do około 4:30. Natomiast o godzinie 6, może przed 6, ustała akcja serca. Reanimacja trwała 20 minut, ale wtedy odbywała się już pierwsza msza święta za Flawiusza. I Flawiusz wrócił. To, co obiecał swojej żonie Ani, wieczorem przed operacją, że wróci. No, słowa dotrzymał, wrócił. Natomiast no, było to bardzo ciężka operacja, więc lekarze musieli wprowadzić Flawiusza w stan śpiączki farmakologicznej. Trwała ona około 3 dni. No i trzeba było tam następnie doprowadzić do wybudzenia. No i tu okazało się, że Flawiusz nie chce wybudzić. Następnie lekarze próbowali tak odstawiać te leki. No i Flawiusz się nadal nie chciał obudzić. Następne badania poszły, tomografia. Co się dzieje? Okazało się, że jest prawie całkowity obrzęk mózgu. Lekarze generalnie nie dawali, no może szans, 1-2% na wybudzenie, tak? No to było straszne dla nas. Po prostu no, taki cios, no okropny, no tak naprawdę. Ja w ogóle nie wierzyłam, że to jest możliwe. No, stwierdziłam, że to nie jest możliwe. No to nie jest możliwe, żeby umarł, tak? Pomyślałam, że trzeba działać. Tak naprawdę trzeba działać, więc napisałam maile do sanktuarium w Licheniu, w Łagiewnikach, do sióstr augustynianek. Także naprawdę jestem tak podbudowana reakcją tych właśnie ludzi, którzy pracują w tych sanktuariach, ponieważ dostałam odpowiedź mailem o natychmiastowych mszach świętych, o modlitwach za Flawiusza. I to nie jednej dziennie, tylko 2 dziennie i w ogóle w sanktuarium w Licheniu to msza bez daty końcowej, tak? Bez terminu końcowego zaproponowano. No i to robiono, tak? Bardzo też wspomógł nas proboszcz naszej parafii Trójcy Przenajświętszej, ksiądz Jan Bielak tutaj na Felinie. Także modliliśmy się wszyscy. Ania też zrobiła taki łańcuch modlitwy o 22:00. Wysyłała nam na komórki takie przypominajki i wszyscy się łączyliśmy w modlitwie. Ania, żona Flawiusza, no wszystkim przyjaciołom, znajomym, naprawdę ponad 100 osób się modliło. ja stwierdziłam, że trzeba jeszcze jedną rzecz zrobić. Napisałam list do papieża Franciszka z prośbą o modlitwę i błogosławieństwo. Stwierdziłam, że no już taka instancja najwyższa być może no też wspomoże. Nie oczekiwałam, że dostanę jakąś odpowiedź, ale dostałam odpowiedź na tą moją prośbę. Napisałam list po włosku, a odpowiedź dostałam po polsku, tak, od asesora Franciszka z błogosławieństwem dla Flawiusza, dla jego żony, dla przyjaciół. No coś cudownego, naprawdę. Dostałam z Watykanu list adresowany do mnie. Przeczytam może go. Szanowna Pani, w imieniu Jego Świątobliwości Franciszka dziękuję za list, w którym zwróciła się Pani z prośbą o modlitwę za ciężko chorego przyjaciela Flawiusza Obrusiewicza. W odpowiedzi pragnę zapewnić, że Ojciec Święty w swoich modlitwach Bożej Dobroci codziennie poleca wszystkich ludzi, zwłaszcza podczas sprawowanej mszy świętej. Uprasza również dla Flawiusza dar zdrowia i wszelkie potrzebne łaski dla jego najbliższych, a zwłaszcza dar głębokiej wiary i niezachwianej nadziei. Jego świętobliwość, zawierzając chorego Flawiusza opiece Matki Najświętszej, Matki Nadziei i Miłosierdzia, z serca udziela mu swego błogosławieństwa, obejmując nim również Panią i jego wszystkich przyjaciół wspierających go modlitwą. To dla mnie było wzruszenie, zaskoczenie, cudowne przeżycie, ale wiedziałam, że już po tym liście, kiedy dostał Flawiusz błogosławieństwo od głowy Kościoła, to musi być dobrze. Jeszcze daleka droga, no ale musi być dobrze. Powiem szczerze, takich rekolekcji dawno nie mieliśmy, bo to dla nas jest tak naprawdę sprawdzenie siebie, jak się zachowujemy. Ludzie tak naprawdę chodzą, żyją, nawet nie myślą, że poruszają rękami, nogami. Jaki to jest naprawdę cud każdego dnia, że my w ogóle wstajemy i budzimy się. To jest docenienie życia, że po prostu żyjemy, no ale po co żyjemy, tak? No tak naprawdę najważniejsza jest miłość, pomoc innym. Chcemy pomagać akurat tu przyjacielowi Flawiuszowi, bo on zasługuje na to. U Ani zbierali się przyjaciele w domu 22, sąsiedzi na wspólne modlitwy. Także ci, którzy oczywiście mieli daleko, no to wiadomo, że razem no nie mogli tak fizycznie uczestniczyć, natomiast duchowo tak. Ale rzeczywiście sąsiedzi, przyjaciele, którzy tutaj z Felina są, no to tak, mogli razem uczestniczyć w tej modlitwie. Natomiast naprawdę są cudowne rekolekcje dla wszystkich. Nie należy się wstydzić, szczególnie, że widzimy, co może modlitwa sprawić. No to jest po prostu cud. Flawiusz nie chciał się wybudzić i taki zaprzyjaźniony ksiądz, rektor kościoła w Nałęczowie pod wezwaniem Karola Boremeusza, ksiądz Emil Nazarowicz, powiedział, że trzeba odprawić mszę uzdrawiającą w Wąwolnicy. To jest sanktuarium, które słynie z takich uzdrowień i tam też spotkaliśmy się. To było na tygodniu. To było jakoś na tygodniu. Bardzo dużo osób też uczestniczyło w tej mszy. Modliliśmy się za wybudzenie, za zdrowie Flawiusza. No i to się okazało. W sobotę w szpitalu na oddziale kardiochirurgii. Cisza taka szpitalna, w pokoju pielęgniarek leciało Alleluja Koena i Flawiusz otworzył oczy. No dla nas to jest cud przy tej piosence i no ja myślę, że za wstawiennictwem Matki Boskiej w tym sanktuarium w Wąwolnicy, no coś cudownego. Otworzył oczy. Oczywiście no modlitwy nadal trwały, bo pamiętam powoli, tak? Najpierw otworzył oczy, potem ruszył jednym palcem, potem ręką. Jak już wyjęli mu rurę, tracheotomiczną. To na początku nie mówił, tylko poruszał ustami. Natomiast szło to dalej. Także w tym momencie Flawiusz przebywa na oddziale rehabilitacji na Jaczewskiego. Ma taką diagnozę, że ma niedowład czterokończynowy. Natomiast nie ma czucia w nogach zupełnie. Prawa ręka jest tak władna, że może na przykład jeść sam albo trzymać kubek. Lewa ręka nie jest jeszcze taka sprawna, ale walczymy. Rehabilitanci walczą o to. Pamięć krótkotrwała całkowicie, praktycznie zanikła, ale lekarze mówią, że to prawdopodobnie wróci. Ania naprawdę walczy o Flawiusza. Jeszcze parę słów o niej powiem, bo to jest taka dziewczyna, że ona o 6 rano wstaje, codziennie idzie do kościoła modlić się za zdrowie swojego męża. Potem do niego idzie, żeby go przebrać, umyć, dać śniadanie. Na 8 idzie do pracy, jest tam do 16. O 16 wychodzi z pracy, jedzie do szpitala, jest do 22, do 23. I tak już prawie 7 miesięcy to trwa. Także powiem szczerze, szpital na Jaczewskiego i ci lekarze też cudowni ludzie, naprawdę. I lekarze, i pielęgniarki, i panie salowe, naprawdę trafili na cudownych ludzi. Teraz w tym czasie, nie wiemy, ile Flawiusz jeszcze będzie mógł być w tym szpitalu. Tak naprawdę już chyba NFZ pewnie już nie będzie mógł finansować tego leczenia szpitalnego, bo to już ponad 7 miesięcy. I prawdopodobnie trzeba będzie Flawiusza zabrać do domu. Ale chcemy, żeby ta rehabilitacja dalej trwała, ponieważ widzimy postępy. Szczególnie, że od czasu do czasu Flawiusz czuje mrowienie w nogach. Także jest to dla nas jakiś znak, że może te nogi ruszą po prostu i że zacznie chodzić. Może kiedyś tak nie ustajemy w modlitwie i trzeba tą rehabilitację prowadzić dalej. Pomimo, że w tym momencie jest rehabilitacja taka szpitalna, to też Ania wprowadziła rehabilitację prywatną, żeby jak najwięcej miał tej pomocy. Też przychodzi logopeda, która ćwiczy z Flawiuszem mówienie. Ja sama przyjęłam taką modlitwę tak przez 54 dni. Pompejańską, nowennę pompejańską za Flawiusza. Mnóstwo ludzi się modli tak naprawdę za niego, także mam nadzieję, że jakoś to pomoże, to wszystko. Msze też od czasu do czasu odprawiają się w intencji zdrowia. To dla mnie to jest cud. To jest cud, bo mówię, lekarze nie dawali szans dużych, 1-2%, to co to za szansa na życie? Natomiast ja uważałam, że nie, to nie jest możliwe, tak? Cud jest, dla mnie to jest cud, bo lekarz powiedział, że jest to niewytłumaczalne medycznie. Także nie ustajemy w wysiłkach. Mam nadzieję, że Flawiusz zostanie przyjęty do jakiejś kliniki rehabilitacyjnej, ale prywatnie, bo nie ma już możliwości na fundusz, tak? Skorzystać z takiej pomocy. Niestety jest to droga rzecz, bo prawie 17 tysięcy na miesiąc. Do tej pory jakoś Ania sobie radziła finansowo, bo też musiała oczywiście około 4 tysięcy na miesiąc znaleźć, tak, tych środków, żeby pokryć rehabilitację prywatną i logopedyczną. Także do tej pory sobie jak najbardziej radziła, to jest 6 miesięcy, to też jest długo. Natomiast będziemy potrzebować na pewno środków na tą rehabilitację prywatną, żeby mu po prostu pomóc, żeby on mógł chodzić, żeby wrócił do nas, do zdrowia, bo to jest naprawdę tak cudowna osoba, tak pomagająca wszystkim, że naprawdę drugiego takiego człowieka to ciężko znaleźć. Jest powołana fundacja Kawałek Nieba, pomóżmy Flawiuszowi Obrusiewiczowi. Można tam dokonywać wpłat, jeśli ktoś oczywiście może, to bardzo dziękujemy, naprawdę za każdą kwotę. Nie musi to być jakaś wielka, natomiast za każdą kwotę będziemy dziękować, dobro wraca. Ja wiem, że dobro wraca i dla każdego, kto wpłaci jakieś środki, to na pewno nie pozostanie to na górze bez odzewu. Thank you. Ja się wcześniej z cudami nie spotykałam osobiście. Ja słyszałam, mój zaprzyjaźniony ksiądz z Nałęczowa, ksiądz Emil Nazarowicz, opowiadał mi o cudach, które się w wąwolnicy zdarzały i zdarzają dalej. I tak naprawdę, kiedy zaproponował tą mszę w wąwolnicy, to on był przekonany, że Flawiusz wyzdrowieje. Po prostu wiedział. No i tak się stało. I teraz jak do niego dzwonię, jaki jest stan Flawiusza, ten w ogóle nie jest zdziwiony. Mówi, że wiele cudów się tam zdarza i trzeba mieć ufność w Bogu. I tak jest. Po prostu. Wszyscy z całej Polski przyjeżdżają do wąwolnicy. Tak, autokarami, samochodami, pielgrzymkami. Przecież są pielgrzymki też organizowane do wąwolnicy. No, cudowne miejsce.
Chociaż go nie widziałem, to celebrowałem mszę świętą w jego intencji w stanie, kiedy był już krytycznym. Kiedy nikt nie wierzył w jego życie i rodzina została uprzedzona i przyjaciele jego z pracy, z banku w Lublinie, że trzeba być gotowym na śmierć. Celebrowałem mszę świętą i miałem głębokie przekonanie, że cud nastąpi. Pani Ewa Krocz, która współpracuje w banku w Lublinie z Flawiuszem, powiadomiła mnie o uzdrowieniu, o łasce uzdrowienia i tym procesie zdrowienia, który nastąpił, a który odczytali ja również, przyjaciele, koledzy z pracy i koleżanki z pracy Flawiusza, że to uzdrowienie nastąpiło. Nie byłem zdziwiony, bo doświadczam autentycznie tutaj cudów. Doświadczam i nie jestem zdziwiony. Po prostu to jest pewna łaska, która często się zdarza właśnie tutaj, a której sam doświadczam i wierzę głęboko w wąwolnicę i to miejsce łaskami słynące. W swoim życiu kapłańskim, 33-letnim, miałem dwa wydarzenia, które wpłynęły na moje postrzeganie nawrócenia, które traktuję bardzo szeroko, bo my często oczekujemy spektakularnych cudów, natychmiast. Czy jak mówimy, także w sferze ekonomii czy finansów, na wczoraj. A tymczasem często jest to długi dystans czasu, długi proces i miałem w swoim życiu kapłańskim doświadczenie katedry lubelskiej, sanktuarium Matki Bożej Płaczącej i doświadczenie bliskości, nie tylko geograficznej, ale także emocjonalnej, religijnej, wąwolnicy, sanktuarium wąwolnickiego. Przyznam, że przez 10 lat pracy w archikatedrze lubelskiej 1987-97 widziałem w katedrze lubelskiej wiele nawróceń, bardzo wiele nawróceń. Raz tylko zdarzyło się, że widziałem autentyczny cud uzdrowienia. Młodego człowieka, który miał mieć następnego dnia operację na oczy, przybył, przyprowadzony, a następnego dnia wydarzył się cud. Kiedy się obudził, widział doskonale i przyszedł sam kilka dni później do archikatedry przed obraz Matki Bożej Płaczącej. Ale w katedrze lubelskiej miałem doświadczenia wielu nawróceń, bardzo wielu nawróceń, które są niedostrzegalne, nie są tak spektakularne jak nawrócenie zdrowia w stanie choroby ciężkiej, skrajnej, sytuacji tak skrajnej, że rodzina się już często pogodziła ze śmiercią i została im tylko wiara. Wiara w cud. Natomiast w wąwolnicy widziałem bardzo wiele łaskami słynących wydarzeń od Matki Bożej, które sprawiły zdrowie niemal natychmiastowe, a często to był proces wielotygodniowy czy wielomiesięczny. Dlatego wierzę w Umwolnicę i obecność Matki Bożej w tymże sanktuarium, które jest bardzo bliskie i coraz bliższe tym, którzy już tracą wszelką nadzieję na wyzdrowienie czy też nawrócenie, i te cuda autentycznie tutaj mają miejsce, o czym zaświadcza ksiądz infułat Jan Pęziół.
Związany jestem z Umwolnicą od koronacji. Byłem na koronacji, ale jeszcze jako proboszcz w Turubinie. I parę miesięcy później, 1 lipca w 1979 roku, przyszedłem tutaj na proboszcza. Jestem tutaj już 40 lat. Kiedy przyszedłem tutaj, zaczęliśmy spisywać łaski, których zawsze tu jest dużo. Do dzisiaj w Księdze Łask mam wpisanych przez 40 lat z dokumentami, ze świadectwem 283 zdarzeń i 84 teraz przyniosła mi dokumenty taka nasza parafianka, gdzie kiedy została w stanie błogosławionym, po badaniach w Lublinie tomografii lekarz powiedział: dziecko nie ma kości nosa, jest chłopczyk, ale 99% to bardzo głęboka choroba Downa. No dla matki to już było wyrokiem. Przyszła tu do Matki Bożej, była msza święta, modliliśmy się. Chłopczyk się urodził, 100% zdrowy, bystry jak ogień. Przyszła teraz z tym chłopcem, ma już 2 latka. I dokumenty ze zdjęciami, z tomografii. Nie wiadomo, co się stało. To takie ostatnie zgłoszone. Taki ewidentny cud znów z tego roku. 3 lipca przyjechały tutaj z Lublina matka z córką. Córka 32, 33 rok. To historia bogata, bo jej mama wyszła za mąż za Araba. Po jej urodzeniu na siechę chciał ich uczynić wyznawcami proroka. Cudem jej się udało uciec z Bliskiego Wschodu tutaj i ocalały. Ta córka od 4 lat nie mogła spać. Jak przespała pół godziny, to był sukces. Była tak wymęczona, mówi, że nawet ludzi już nie poznawała. W tamtym roku w takim wypadku dostała 2 przepukliny w kręgosłupie na wysokości lędźwi. Jeden z kręgów dotknął rdzeń. Nastał, mówi, taki ból ciągły, żaden lek, nic nie działał, że prosiłam, mówi, nie o zdrowie, tylko o śmierć. No i oczywiście odjęło jej nogi. Po tomografii i badaniu w klinice lekarze powiedzieli, że tego kręgu nie można ruszyć nawet 0,5 mm, bo od połowy będzie nieżywa. A z tym bólem takiej poradziny musi się przyzwyczaić. No i oczywiście był dobry rehabilitant, postawił ją na nogi, ale chodziło o kulach. Nogi takie były półżywe. Przyjechała tu z matką, oczywiście też o kulach. Pamiętam te schody, 3 stopnie do kaplicy i bardzo trudno było wejść, matka jej pomagała. Pomodliliśmy się, po błogosławieństwie wróciły do domu. Chyba minęło ponad 2 tygodnie, przyjechały. Mówi tak, przywróciliśmy do domu, pierwszy raz po 4 latach zachciało mi się w dzień spać. O godzinie 17 mówi, usnęłam, obudziła się na drugi dzień rano. I mówi, pierwsza świadomość, nie ma bólu. Mówi, stanęłam na nogi, nic się nie robi. Nie wierzyłam. Pobiegłam na piętro, na po schodach z tam i z powrotem, żeby się przekonać, że naprawdę nie ma bólu. Nie ma. Na dzisiejszy dzień. Nie wiadomo, co się stało. Więc takie te przypadki Boże tutaj są. Matka Boża objawiła się tutaj 740 lat temu. I te łaski, bo mamy dokumenty w Krakowie o niektórych z dawnych wieków, były zawsze. Po prostu ten znak Matka Boża wybrała. Na przykład myśmy mieli taką sprawę. Nasz ksiądz, diecezjalny ksiądz Stanisław Kultys, święcony był zaraz po wojnie, zachorował na stwardnienie rozsiane. I na to stwardnienie chorował 40 lat. W latach 90. był już jego taki stan, że miał niewładne ręce i nogi. Trzeba było pod pachę wziąć, zaciągnąć do łazienki, nakarmić, bo już obłożnie leżał w swoim rodzinnym domu. Jego dom rodzinny jest bardzo blisko kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa na 10. To było w lipcu, pamiętam. Poprosił, zawieźcie mnie do Bomulnicy. Ja akurat byłem w domu. Przywieźli go pod samą kaplicę samochodem, pod pachy. Posadzili go po prawej stronie w ławce w kaplicy. Siedzieć jeszcze mógł. I modlił się. Potem dał znak, że już się pomodlił. Wzięli go znów pod pachę. Stanąłem przy samochodzie. Mówię, księże Stasiu, zapraszam na herbatę. On się uśmiechnął. Mówi, proszę księdza, trzeba by mi na plebanie zanieść. To ta herbata nie warta tego. Wsadzili go do samochodu. Pojechali. Za jakieś 2 tygodnie ksiądz Stanisław przyjechał sam. I mówi tak. Wróciliśmy do domu, położyli mnie na łóżku, wieczorem usnąłem. Na drugi dzień rano budzę się i ze zdziwieniem mówi, stwierdzam, że mam żywe ręce. Wziąłem coś w ręce, mówi, nie wypada. I niech sobie ksiądz wyobraża, jak ja się ucieszyłem. Mówi, podparłem się i o własnych siłach ja na łóżku siadłem. Zwykły człowiek tego nie rozumie, ale ten, którego nawet o 5 mm trzeba przesunąć, to wie. I mówię, jak siadłem, poczułem, że i nogi zdrowe. Leciutko spuściłem nogi, ale przy samym łóżku, mówi. Będę próbował stawać, jak będę leciał, żebym zleciał na łóżko. Bo jak spadnę na podłogę, to będę leżał, aż ktoś przyjdzie. Stanąłem na nogi, nic. Zrobiłem krok, trzymając się czegoś, w porządku. Mówię, obszedłem pokój, ktoś dzwoni. No to poszedłem do drzwi, otworzyłem. W drzwiach staje mój przyjaciel, lekarz. Razem kiedyś kończyli w Lublinie zaraz po wojnie maturę i tak się zaprzyjaźnili. Po maturze ten poszedł na medycynę, a ten do seminarium. Mówi, jak mnie zobaczył, że ja stoję przy drzwiach, oczy mu się zrobiły, mówi, jak 5 złotówki. I taki mówi, to ty chodzisz? A mówi, ja tak spokojnie, mówi, wiesz co, wczoraj byłem w Bomulnicy u Matki Bożej, rano się obudziłem i chodzę. Mówi, czekaj, to niemożliwe, połóż się, ja cię zbadam. Mówi, położyłem się, zbadał mnie, dobiegł do telefonu, dodzwonił się do żony swojej i mówi tak, słuchaj, czy się w twojej głowie może zmieścić, bo w mojej się nie mieści. Wyobraź sobie, ksiądz Kultys jest zupełnie zdrowy. I mówi, wypisał mi taką długą listę, jak przez te 40 lat ta choroba powoli go zwijała i wysłał go do Warszawy. Bo w tamtym czasie w Warszawie był jedyny aparat w Polsce, który badał stwardnienia rozsiane. Ksiądz Kultys państwową komunikacją pojechał sam, zupełnie sprawny. Tam obsługiwała tę aparaturę, mówi pani doktor. Przeczytała, mówi, świadectwo mojego kolegi. Wpięła mnie w tę aparaturę. Ta aparatura coś tam wypisała, wypięła. Przyszła do mnie i mówi tak: proszę księdza, ksiądz nigdy na stwardnienie nie chorował. To nieprawda. Nie ma żadnego miejsca stwardnienia ani w mózgu, ani w kręgosłupie. To musiało być coś innego. Widzicie, takie są tutaj łaski.